Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Polska będzie nadal kontynuowała bardzo rozważną i rozsądną politykę migracyjną, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów była pytana o medialne doniesienia, że Polska i Węgry mogą spotkać konsekwencje finansowe, jeśli odmówią przyjmowania uchodźców. Premier podkreśliła, że żadne państwo nie wywiązało się ze zobowiązań, które były przyjęte w sprawie uchodźców. W jej ocenie nie rozwiązało to problemu migracyjnego, a doprowadziło do tak zwanego Brexitu.
I to są fakty, z którymi trudno dyskutować i czas, żeby elity polityczne Unii Europejskiej wreszcie to zrozumiały. Ja mogę powiedzieć z satysfakcją, że pod wpływem między innymi Polski i naszych propozycji ta optyka ulega zmianie i rzeczywiście jakaś refleksja się pojawiła. No ale widać, ktoś próbuje w tej chwili nadal burzyć jedność Unii Europejskiej i próbuje na siłę stwarzać taką presję, żeby jednak prowadzić nadal błędną politykę migracyjną. Ja przypomnę jeszcze również Państwu, że Węgry i Słowacja zaskarżyły tę ówczesną decyzję i czekają cały czas na rozstrzygnięcie.
Brytyjski dziennik The Times, powołując się na źródła unijne, napisał, że Polska i Węgry otrzymają na jesieni ultimatum w sprawie przyjęcia uchodźców. Według gazety oba kraje mogą w przypadku odmowy spotkać konsekwencje finansowe. We wrześniu 2015 roku kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do przyjęcia od Grecji i Włoch w ciągu 2 lat co najmniej 98 tysięcy uchodźców. Według stanu na początek miesiąca relokowano dotychczas jedynie 13,5 tysiąca osób. Polska, Austria i Węgry nie przyjęły dotąd ani jednej osoby w ramach programu. Posłowie na rozpoczętym w środę 3-dniowym posiedzeniu Sejmu rozpatrzyli m.in. projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odroczenia obrad nad tym punktem domagali się posłowie PO. Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma przewiduje m.in. powstanie w KRS 2 izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków sędziów. Następców wybrałby Sejm. Projekt krytykuje opozycja. Kluby PO, Nowoczesna i PSL w marcu złożyły w Sejmie projekt zmieniający tryby wyboru sędziów do KRS. Propozycję przygotowało Stowarzyszenie Justitia. Z kolei Akcja Demokracja w środę zorganizowała przed Sejmem happening. Według przeciwników reformy resort sprawiedliwości chce upolitycznić KRS. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas debaty odniósł się do tych zarzutów. Podkreślił, że zmiany zapewnią transparentne i demokratyczne zasady wyboru Krajowej Rady Sądownictwa.
Wszelkiego rodzaju tezy o upolitycznieniu członków KRS-u są bezzasadne, jako że nie zapominajmy, iż wybory będą dokonywane spośród samych sędziów. Sędziowie ci dziś są niezależni i będą nieusuwalni zgodnie z artykułem 14 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Paradoksalnie to do dziś mamy do czynienia z polityką w czystej postaci. Wybory te, o których wspomniałem, są niczym innym jak czystą polityką. Tworzą się listy poparcia, tworzą się komitety poparcia. Wystarczy spojrzeć na fora sędziowskie i do dziś prezes sądu może paradoksalnie więcej złego uczynić danemu sędziemu, który jest niepokorny.
Zgodnie z projektem pierwsze zgromadzenie KRS utworzą pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, 4 posłów i 2 senatorów. Drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez Sejm. Kandydatów ma zgłaszać marszałkowi Sejmu, prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Posłowie z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold przesłuchali w środę kolejnych świadków. Posiedzenie komisji dotyczyło tak zwanego lotniczego wątku afery.
Jako pierwszy przesłuchany został Zbigniew Mączka, były wiceprezes do spraw transportu lotniczego ULC. Był on pytany przede wszystkim o to, dlaczego koncesja dla OLT Express spółki Marcina P. została zawieszona dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Amber Gold. Były wiceprezes stwierdził, że zrobił wszystko co mógł, a jego zdaniem świat nie jest idealny. Posłowie przypomnieli też, że Zbigniew Mączka niezwykle szybko udzielił koncesji spółce Amber Gold po tym, jak firma przejęła niewielkiego przewoźnika lotniczego Jet Air. Urząd Lotnictwa Cywilnego wykazał daleko idące niedbalstwo i nie potraktował sprawy poważnie, mówi poseł Stanisław Pięta, członek komisji.
Firma OLT, monitorowana 9-krotnie o dostarczenie obowiązkowego sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta, nie czyni tego, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a urząd lotnictwa cywilnego, zamiast zastosować przewidziane prawem środki, zawiesić koncesję, przeprowadzić kontrolę, nałożyć karę, nie czyni tego. Nie dostrzegają, że ceny oferowane przez tego przewoźnika na poziomie 99 zł nie pozwalają uzyskać wystarczającego przychodu, który by umożliwiał funkcjonowanie rynkowe tego rodzaju przedsięwzięcia. To dla laika jest jasne, że jest to biznes oszukańczy.
Następnie przed komisją stanął Grzegorz Gaweł, były naczelnik Wydziału Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego ULC. Świadek stwierdził, że w sprawie Amber Gold nie wystąpił wątek korupcyjny. Jednocześnie przyznał, że nie podzielał pobłażliwej postawy dyrekcji urzędu w sprawie spółek lotniczych Marcina P. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Sejmowa Komisja Środowiska poparła projekt nowelizacji prawa ochrony środowiska, który ma zapobiec nieuzasadnionej wycince drzew. Autorem noweli jest Prawo i Sprawiedliwość. Nowe przepisy mają zaostrzyć obowiązujące od 1 stycznia liberalne prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Obowiązujące rozwiązania spotkały się z protestem opozycji. Wzbudziły też społeczne protesty. Posłowie PiSu zaproponowali uszczelnienie przepisów. Politycy PO chcieli przywrócenia poprzednich zasad dotyczących wycinki. Minister środowiska profesor Jan Szyszko na naszej antenie podkreślił, że działania PO w zakresie wycinki drzew są powrotem do komunizmu.
Skrajne liberalno-lewicowe ugrupowania, które z jednej strony zakazują wycinania drzew, prawda, w Puszczy Białowieskiej i mówią, że Puszcza Białowieska musi być chroniona i nieruszana w ogóle, gdyż jest nieruszana ręką człowieka. Z drugiej strony sprzedać polskie lasy albo przekazać je na mienie zamienne, a całym, powiedzmy, tym układem środowiskowym obciążyć jeszcze tego prywatnego właściciela, który posiada własność swoją, który nie może decydować o tym, bo zasadził sobie kiedyś jego dziadek, czy on sam poprzednio drzewo i nie może tego uciąć. No po prostu to jest niesprawiedliwe i to jest taka głęboka komuna.
Projekt noweli zakłada, że właściciel działki będzie musiał zgłosić wcześniej do gminy planowaną wycinkę. Jeżeli gmina w ciągu 14 dni nie wyrazi sprzeciwu, wtedy będzie można ją przeprowadzić. Ponadto wprowadzono poprawkę zakładającą, że jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez gminę właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z działalnością gospodarczą, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew. Połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku nastąpi niezwłocznie, zapowiada resort kultury. Decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wstrzymującą połączenie obu placówek uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. Oba muzea odnoszą się do tego samego momentu w naszej historii, podkreśla poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Między innymi z tego powodu, jak mówi, połączenie jest zasadne. Polityk wskazuje też, że obecny rząd zmierza do pokazywania naszych dziejów w sposób całościowy i uwzględniający polski punkt widzenia.
Gdzie ludzie z całego świata, turyści chętni do zapoznania się z naszą historią, mieli pełny ogląd, że napadły na nas i Sowieci, i Niemcy. Jak to wyglądało, jakie ofiary Polska poniosła, a nie tak jak chciał to pan Adamowicz, jakiś uniwersalny przekaz, który jest dobry może w Brukseli, gdzie można relatywizować historię. My musimy skupić się na naszej tragedii, na przedstawieniu tego, co nas złego spotkało i bohaterach naszych. To są zasadnicze różnice między upolitycznianiem, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, pójście w zaparte i relatywizowanie historii, ogólnianie, a nami, czyli Prawem i Sprawiedliwością, obecnym rządem, który chce w końcu na bardzo wysokim poziomie przedstawić polską martyrologię.
Przeciwni połączeniu obu muzeów byli m.in. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i Rzecznik Praw Obywatelskich. Złożyli oni zażalenie na decyzję resortu w tej sprawie. Ministerstwo uzasadniło, że chodzi o względy organizacyjne, finansowe i merytoryczne. Połączenie placówek do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie wstrzymał w styczniu Wojewódzki Sąd Administracyjny. Na postanowienie to resort złożył zażalenie. Komentując decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego zezwalającą na połączenie muzeów, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz zaapelował do ministra kultury Piotra Glińskiego o to, aby dotychczasowa wystawa prezentowana w placówce przetrwała. Minister sportu i turystyki Witold Bańka został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej. Poinformowała o tym na wspólnej konferencji z ministrem premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów zaznaczyła, że to ogromny sukces Witolda Bańki jako byłego sportowca, ale też ministra.
Który od początku swojej pracy w rządzie wypowiedział walkę, zdecydowaną walkę dopingowi w polskim sporcie, co zostało docenione właśnie w Europie i co zostało w tej chwili docenione poprzez delegowanie pana ministra Witolda Bańkę do tej organizacji, do organizacji światowej.
Minister sportu i turystyki Witold Bańka mówił, że to dla niego ogromne wyróżnienie, ale też potężna odpowiedzialność i wyzwanie.
To są także dodatkowe zadania dla naszego resortu, bo dziś będziemy mówić w imieniu Europy. Będziemy wyznaczać kierunki polityki antydopingowej na całym świecie, prezentując stanowisko wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy. To jest wielka nobilitacja dla całego resortu sportu i turystyki, to jest wielka nobilitacja dla naszego rządu.
Minister Witold Bańka będzie reprezentował w WADA 47 krajów członkowskich Rady Europy. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Europarlamentarzyści chcą, aby Londyn wywiązał się ze zobowiązań finansowych i przestrzegają przed brakiem ugody w sprawie wyjścia. Eurodeputowani wskazują na potrzebę zapewnienia równych praw obywatelom Unii Europejskiej na wyspach oraz Brytyjczykom mieszkającym na kontynencie. Podczas debaty europoseł Zdzisław Krasnodębski apelował, aby kraje członkowskie nie zapomniały w negocjacjach, że Wielka Brytania opuszcza Unię, ale nie Europę.
Wbrew obecnej wykluczającej nowomowie, Unia to nie Europa. W negocjacjach z Wielką Brytanią nie powinniśmy o tym zapominać. Nie zapominać o wspólnym dziedzictwie i wspólnych interesach, które będą nas łączyć także wtedy, gdy Wielka Brytania opuści Unię. W negocjacjach nie może chodzić o to, by ukarać Wielką Brytanię za demokratyczną decyzję zgodną z prawem do opuszczenia Unii zapisanym w traktatach. Unia nie może być wspólnotą opartą na strachu i przymusie, bo to jest droga do jej końca. Zamiast tego powinniśmy jednocześnie z negocjacjami rozpocząć proces głębokiej reformy Unii, przywracającej ducha wolności i solidarności opartej na wolności.
Parlament Europejski wskazał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby nieprzerwalne uczestnictwo Wielkiej Brytanii w jednolitym rynku. Jednak, jak podkreślono, to niemożliwe, dopóki brytyjski rząd będzie podtrzymywał chęć m.in. ograniczenia swobodnego przepływu osób czy odmawiał wpłat do unijnego budżetu. Europarlament ostrzegł, że w przypadku braku porozumienia dotyczącego wyjścia Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską automatycznie 30 marca 2019 roku w sposób nieuporządkowany. Polska zaskarżyła unijną dyrektywę o jakości powietrza do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Chodzi o przepisy ustanawiające nowe limity głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla państw członkowskich. Skarga polskiego rządu przygotowana przez resort środowiska dotyczy regulacji ograniczających emisje m.in. dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej, zwraca uwagę, że realizacja dyrektywy w zbyt dużym stopniu obciąża Polskę.
Po przyjęciu tej dyrektywy na Polskę, na polski przemysł, na polskich obywateli zostałyby nałożone bardzo poważne obciążenia finansowe. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która dotyczy kilku związków i to jest to, co może dotyczyć bezpośrednio polskiego rolnictwa, polskich drobnych gospodarstw rolnych. Obawiamy się, że tego typu regulacje spowodują jednak problemy na polskiej wsi, jeśli chodzi o emisję amoniaku, a poza tym, jeśli te restrykcyjne normy by weszły, będą szkodliwe dla polskiej energetyki i dla polskiego przemysłu. Dlatego te koszty społeczne, gospodarcze są naprawdę bardzo, bardzo duże w stosunku do zamierzonych celów.
W komunikacie resort środowiska poinformował, że rząd niezależnie od zaskarżenia dyrektywy od ponad roku prowadzi działania, które mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w Polsce. Ojciec Święty Franciszek oddał hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Biskup Rzymu mówił o papieżu Polaku podczas 100-tygodniowej audiencji generalnej w Watykanie. Zwracając się do Polaków, ojciec Święty Franciszek przypomniał, że w pierwszych dniach kwietnia wspominaliśmy przejście do domu ojca świętego Jana Pawła II. W niedzielę minęło dokładnie 12 lat od śmierci naszego rodaka. Papież Franciszek zaznaczył, że święty Jan Paweł II był wiernym świadkiem Chrystusa i gorliwym obrońcą wiary.
Przypomniał światu dwa wielkie orędzia, Jezusa Miłosiernego i orędzie fatimskie. Pierwsze, przybliżył nam nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Drugie, mówiące o triumfie niepokalanego serca Maryi nad złem, uświadamia nam stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Przyjmijmy te orędzia, niech przemieniają nasze serca. Otwórzmy drzwi Chrystusowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Papież modlił się także za ofiary zamachu w Petersburgu i potępił także atak chemiczny w Syrii. Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. Były to wiadomości w Radiu Maryja.